Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski.
Ja nazywam się Paweł Gerdu, dzień dobry.
Proszę Państwa, to jest podcast Echa Rynku. Nic się nie zmieniło w nazwie, zmieniło się troszkę w formie. Tak, od dzisiaj będzie wyglądał podcast Echa Rynku. Mam nadzieję, że Państwu się podoba. Będziemy cały czas poruszali tematykę giełdową w sprawie inwestorów indywidualnych, tylko tym razem będzie nas widać.
No w każdym razie dobrze Cię zobaczyć. Do tej pory zawsze było na antenie radiowej, więc...
Tak. To, że małe zmiany, także postaramy się. Dzięki temu będziemy mogli Państwu coś pokazać. Także nie tylko będziemy opowiadali w powietrzu i teraz mamy przed sobą coś tam, tylko będziemy czasami mogli pokazywać. Dzisiaj mamy dwa tematy giełdowe takie na bieżąco. Pierwsza sprawa, Paweł, teraz wiem, że jesteście po serii walnych. Jeździliście na walnych, które taką całą listę. Jedną z tych walnych było walne Polano, tak?
I tak, dokładnie. Tak jest. Jedną z ponad 40 walnych, które odwiedziliśmy w tym okresie zwyczajnych walnych zgromadzeń w maju, czerwcu tego roku.
Paweł, i to mieliście teraz na 40 walnych.
No tak, odwracam 40 walnych w tym okresie, koniec maja, czerwiec bieżącego roku.
To wiesz co, to te pozostałe 39 będziemy omawiali w kolejnych odcinkach. Dzisiaj powiemy, co było na walnym Polakły i jakie są konsekwencje tego. To będzie jeden pierwszy temat, a drugi temat powiemy, no to powiedziałbym, no troszeczkę kanapowo plotkarski, czyli o spółce Infinity, bo to jest bardzo ciekawe, no, która zadebiutowała w zeszłym tygodniu na Econesie, tam się wiele ciekawych spraw dzieje, spółki pana Tymochowicza. To w drugiej części. To Paweł, powiedz, co było na walnym Polaku takiego ciekawego, że my postanowiliśmy pojechać, bo jak wiadomo, nie jeździmy na wszystkie walne.
No tak, to prawda. Znaczy, na samym walnym Polaku wydarzyło się niewiele ciekawego. Pojechaliśmy, zagłosowaliśmy przeciwko uchwale w sprawie zmian statutu. Oczywiście uchwała została przyjęta, bo tam większościowy akcjonariusz ma 66% głosów. No i oczywiście nie mieliśmy nic do powiedzenia. Natomiast mamy w tej chwili coś do powiedzenia, dlatego że... Już mówię, Michał, już tłumaczę. Od samego początku mieliśmy zastrzeżenia co do tej uchwały, natomiast z biegiem czasu wykonaliśmy sobie tutaj analizy w biurze i doszliśmy do wniosku, że mamy naprawdę solidne uzasadnienie do tego, żeby tę uchwałę skarżyć. To jest uchwała, która jest jedna uchwała w sprawie kilku zmian statutu. Ta najbardziej interesująca, w zasadzie dwie najbardziej interesujące zmiany, którymi się tutaj zajmujemy i które są przedmiotem naszego pozwu, to są zmiany dotyczące, po pierwsze, kworum na walnym zgromadzeniu. Czyli statut od tego momentu wprowadza kworum dla ważności walnego zgromadzenia. To musi być 51% kapitału zakładowego.
To jest jakaś fantastycznie niewiarygodna
sprawa. Bez takiego kworum walne zgromadzenie jest niezdolne do podejmowania uchwały.
Szczerze, jak kojarzę, że tam jeden akcjonariusz, czyli Hiszpanii, jak się nazywają?
Tak, Dragados.
Dragados mają ponad
66%, tak, tak jak powiedziałem przed
chwilą. Czyli jak oni, dużo dobrze zrozumiem, oni nie pojawią się na walnym, to tego walnego nie ma.
Tak, jest niezdolny do podejmowania uchwały.
Ale czego? Nie wiem, czy prawo stanowi, tak, że przynajmniej jedno walne w roku musi się odbyć, tak? To, które zatwierdza sprawozdanie finansowe, to, które udziela absolutorium, wszystko, to bądź też nie udziela, prawda? Tak. I załóżmy, że ten główny akcjonariusz nie przyjeżdża na to walne. I co wtedy?
Jest problem. Jest problem. To jest ewidentne, to jest przypadek, to co powiedziałeś w tej chwili, to jest przypadek, który spokojnie można uznać jako godzenie tej uchwały w interes spółki. Dlatego, że nie można domniemywać, że akcjonariusz będzie stawiał się na wszystkie walne zgromadzenie. No nie można.
Nawet jeżeli będzie góra pyłu wulkanicznego, czy coś tam z tej Hiszpanii nie wystartuje,
ktoś nie dojedzie, tak? Sytuacja losowa, wypadek na drodze.
Korek, tak.
Problemem w całej tej sprawie jest to, że niestety kodeks spółek handlowych, albo stety, bo cel wprowadzenia tego zapisu był, wydaje mi się, inny, dopuszcza możliwość wprowadzenia do statutu takiego kworum. Jest taka możliwość w kodeksie spółek handlowych i tym na pewno spółka będzie się broniła,
że jest to zgodne z prawem.
Problem polega tylko na tym, że może tutaj krótko przypomnę, mamy dwa tryby skarżenia uchwał. W trybie unieważnienia uchwały bądź w trybie jej uchylenia. Tryb unieważnienia dotyczy tych przypadków, kiedy uchwała jest sprzeczna z prawem. Natomiast tryb uchylenia to jest ten przypadek, kiedy uchwała godzi w interes spółki, godzi w interes akcjonariusza, ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, tak to jest w zasadzie napisane w KSH, jest sprzeczna ze statutem bądź sprzeczna z dobrymi obyczajami. I tak naprawdę doktryna stoi na stanowisku, że możliwe są jakby podstawą do złożenia takiego pozwu, są wszystkie kombinacje tych rzeczy, o których powiedziałem.
I więc składamy taki pozew?
Tak.
Tutaj już Państwa to może pokażemy, tak? To ten temat, tej Polaku, że my składamy dzisiaj tematem numer jeden w parkiecie, proszę bardzo, tutaj może pokażę do tej kamery. Chcemy postawić tę uchwałę i wiem, że to Paweł...
Prezes Dominik ładnie wyszedł, nie?
Tak, to ładnie wyszedł, ale to się śmieję, bo musimy to szybko nagrać, bo jak szybko nie nagramy, to nie uda nam się dzisiaj złożyć, to dzisiaj musimy, tak?
Nie, termin mamy jeszcze jutro, ale ja nie lubię robić takich rzeczy na ostatnią chwilę, więc nasz deadline taki tutaj biurowy, wewnętrzny jest dzisiaj.
Paweł, wiesz co, ale jeszcze teraz tak na gorąco, myślimy jeszcze jeden powód, dlaczego nie może być tej, ta uchwała jest w ogóle bez sensu, to nie zgodna z niczym, że wyobraź sobie, że nie wiem, że ile ma ten dominujący akcjonariusz?
66.
No, że można by znaleźć się akcjonariusz, który już ma 20%, by chcieli wprowadzić członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, zwołają walne, bo mają takie prawo i na to walne nie przyjedzie.
Nie, nie, moment.
Nie przyjedzie.
Żądać zwołania walnego, to jest troszeczkę
inaczej. A, przepraszam, tak, można żądać?
Tak. No jest jeszcze na przykład kwestia powołania rewidenta do spraw szczególnych, kiedy również można żądać zwołania walnego zgromadzenia w celu podjęcia właśnie takiej uchwały. I to rzeczywiście jest jeden z elementów pozwu, czyli uchwała mająca na celu poprzedzenie akcjonariusza, a tak naprawdę w praktyce będzie się to sprowadzało do tego, że wszystkie inicjatywy akcjonariuszy uprawnionych, legitymowanych do tego, żeby jakieś żądania odnośnie walnego zgromadzenia porządku obrad kierować do zarządu, mogą być po prostu bardzo łatwo blokowane właśnie przez to, że główny akcjonariusz po prostu nie przyjedzie. Rewident do spraw szczególnych jest taką, powiedziałbym, kwestią tutaj chyba najistotniejszą, nie wdając się za bardzo w szczegóły, ale to, że walny się nie odbędzie, nie będzie zdolny do podejmowania uchwał, może w pewien sposób utrudnić sądową procedurę powołania tego rewidenta do spraw szczególnych. No i powiem szczerze, że chyba troszeczkę na to zarząd spółki i główny akcjonariusz właśnie liczą. No zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Kończąc jeszcze ten wątek, o którym wcześniej mówiłem, ten podział na unieważnienie i uchylenie uchwały, to zasadnicza różnica jest taka, że w przypadku uchylenia uchwała może być zgodna z prawem. Albo inaczej, nie musi być sprzeczna z prawem. Dlatego, że...
To jest w przypadku uchylenia. A unieważnienie to musi być niezgodne.
Dokładnie tak. Sprzeczna z ustawą.
Rozumiem.
W przypadku uchylenia to jest ten tryb, który my będziemy wykorzystywali. Tam się mówi o, tak jak powiedziałem wcześniej, dobrych obyczajach, godnych interes, no nie oszukujmy się, tak? Są to bardzo klauzule bardzo generalne, one są niezdefiniowane w kodeksie spółek
handlowych.
Są dość miękkie i zależą na pewno od subiektywnej oceny. Z pomocą przychodzi nam na pewno orzecznictwo, które jest dostępne i no, ten pozew ma już w tej chwili, ja nad nim wciąż pracuję, dopieszczam go jeszcze, że tak powiem, on ma już w tej chwili ponad 20 stron, także jest dość obszerny, wydawałoby się, że jest to tylko niewielka zmiana w statucie, a jednak pracy jest przy tym naprawdę bardzo dużo. No i jest jeszcze jeden aspekt zmiany statutu, który również będziemy skarżyć. On się znajduje w tej samej uchwale. I to jest w sumie ciekawa kwestia, bo zarząd ma jakieś tam kompetencje, prawda? One są wymienione w statucie. Jedną z tych kompetencji jest podjęcie uchwały w sprawie nabycia lub zbycia obligacji, akcji, w ogóle instrumentów finansowych, czyli dotyczą bardziej takiej działalności, powiedziałbym, no, może finansowej spółki. I proponuje się w tym nowym statucie, w tej podjętej uchwale taki zapis, że w tej właśnie sprawie zarząd podejmuje uchwałę w ten sposób, że na posiedzeniu zarządu musi być obecny pierwszy lub drugi wiceprezes i musi głosować za podjęciem tej uchwały. A zarząd jest czteroosobowy. Czyli jeśli się jeden wiceprezes pojawia na Radzie, oprócz tego jest prezes i członek zarządu zwykły, czyli trzy osoby, dwie głosują za, wiceprezes głosuje przeciwko takiej uchwale, to taka uchwała nie może być podjęta. I to jest...
A jaka jest reprezentacja tej spółki w ich interesie?
Dwóch członków zarządu lub członek zarządu z prokurentem. Dwuosobowa.
I to zmienia teraz na to, że w przypadku oporu...
Nie, tutaj nie chodzi o reprezentację. Podjęcie uchwały w pewnej konkretnej sprawie, na przykład nabycie akcji bądź obligacji.
No,
nie wiem, dlaczego akurat ta kwestia została wyłączona, powiem szczerze, no, mam swoją teorię, ale to są tylko i wyłącznie przypuszczenia. Ale jest to sprawa ciekawa i statut został zmieniony tylko w jednym miejscu, jeśli chodzi o ten aspekt, a w innych nie. Mamy w tej chwili w statucie Polaku dwa zapisy, które nawzajem się wykluczają. Oczywiście można by argumentować, i spółka będzie to robiła, że jeden przepis jest przepisem ogólnym, drugi szczególnym, w związku z tym mogą współistnieć jednocześnie. Natomiast moim zdaniem no nie ma takiej możliwości. I ten tryb podejmowania uchwały oraz ta sprzeczność, którą znalazłem, którą znaleźliśmy w statucie, no powoduje, że jest to dodatkowy powód, żeby tą uchwałę uchylić. Już pomijam taki drobny aspekt, że co będzie, jeśli na posiedzenie zarządu przyjdzie trzech członków zarządu, prezes i dwóch wiceprezesów, przy czym jeden wiceprezes zagłosuje za taką uchwałą, a drugi przeciw.
Znaczy, no to nie wyobrażam sobie działalności spółki.
Statut, która, ten zapis jest tutaj nierozstrzygający.
Który jest tak zdecydowany co dalszy tak rozwoju spółki, że sobie tam nawzajem głosują przeciwko i nie wiadomo, a ich statut wówczas nie rozstrzyga, i prezydent nie zaczęła zrobić.
No tak, statut musi rozstrzygać, bo przecież zarząd to oczywiście podejmuje decyzje kolegialnie. Jest jakiś tryb podejmowania uchwał, ale to wcale nie znaczy, że wszyscy członkowie zarządu muszą mieć dokładnie to samo zdanie, tak? No, bo to, dokładnie. Przepraszam bardzo, ale to nie są, może są kolegami, którzy chodzą razem grać w piłkę i chodzą na piwo, ale jeśli zasiadają w zarządzie, no to powinni się kierować interesem spółki przede wszystkim i mogą mieć zdanie.
A to nie jest tak, że decydujący głos powinien mieć wówczas prezes zarządu?
Prezes zarządu, tak, co do zasady ogólnie w przypadku równości głosów ma decydujący decydujący tam, tak.
A więc z tego, co kojarzę, rząd partii też zwraca na to uwagę, to nie tylko Polakła ma takie, już próbuje wprowadzić takie coś, taką sztuczkę do swojego statutu, jeżeli chodzi o to ważność.
A wiem, co teraz powiesz.
No WD. Tak, WD. WD, nasza kolejna ulubiona spółka, tak oni też to mają.
Tak, tylko że ja muszę uczciwie przyznać, że jest pewna różnica. To znaczy w WDM-ie nie ma żadnego akcjonariusza, który sam miałby powyżej 50%. Co oznacza, że kilku mniejszych akcjonariuszy, którzy łącznie mają powyżej 50%, zdecydowali, że pewne uchwały, czy w ogóle wszystkie uchwały na walnym, nie mogą być podejmowane bez wiedzy, bez obecności któregoś z nich. Czyli to jest na zasadzie takiego porozumienia istotnych akcjonariuszy.
A tam jest grupa akcjonariuszy, która
tak, oczywiście. Działa. Poza tym w WDM-ie, no, pamiętajmy też, że WDM wszedł na rynek, mając już taki statut.
Aha, to oni mają zaszłość historyczną sprzed rynku publicznego. Nie, sprzed Uconnectu, tak? Sprzed Uconnectu.
Sprzed Uconnectu i w ogóle sprzed chyba upublicznienia spółki.
W ogóle.
Tak, no, to jest chyba pierwotny zapis w statucie WDM-u, jeśli się nie mylę.
No tak, ale
no i jakby
zobaczyliśmy właścicielem takiej spółki, tak, nie wiem, z kolegami, sami i tak dalej, to przed upublicznieniem, przed wprowadzeniem, miałbym taki zapis w statucie, to bym ładnie go przed, w ogóle zanim myślał o jakiejś giełdzie, czy nie będziecie, ten taki zapis zlikwidował w statucie.
No, ty byś zlikwidował, ale akcjonariusze, którzy ten zapis utrzymali albo nawet zaproponowali, doszli do wniosku, że no,
to jest im na rękę. Zawsze mogą zerwać coś, co jest bardzo takie kłopotliwe.
Natomiast to rynek powinien weryfikować. Tak? Zobacz, że oprócz tych ludzi, tych osób, które były założycielami i pierwszymi akcjonariuszami WDM-u, tam nie ma dużych akcjonariuszy.
No, ale to
tam trudno wykonywać prawa udziałowe przy takim statucie. Tak? Być może, że gdyby to ograniczenie zostało zniesione, być może, że ktoś by się zainteresował.
No rozumiem, ale wiesz co, to może temat WDM-u zostawmy, bo jest ale bardzo...
Jasne, ale ja tylko jeszcze przypomnę, że mamy już historyczny przypadek.
Właśnie szeroki.
Ja wiem, tylko chciałem jeszcze przypomnieć, że przecież był już przypadek taki, że akcjonariusze właśnie WDM-u, którzy mieli akcje reprezentujące powyżej 1/5 kapitału zakładowego, złożyli żądanie głosowania grupami. I to walne zostało zwołane. I co? I akcjonariusze, którzy reprezentują powyżej połowy kapitału zakładowego, po prostu nie przyszli.
No właśnie.
Walne czyli... nie było zdolne do podejmowania uchwał. Inicjatywa, która tak naprawdę tym akcjonariuszom przysługiwała na mocy ustawy, na mocy KSH, została w trywialny sposób zablokowana. I teraz, jeśli sąd odrzuci nam nasz pozew i powie, że bez względu na to, co myślimy i jakie mamy doświadczenia, taki zapis w statucie Polaku jest dopuszczalny, bo KSH wprost stwierdza...
A Hiszpanie będą przyjeżdżali na to...
Tak, KSH wprost stwierdza, że kworum jest dozwolony i sąd to wskaże i powie, że jest dozwolony i nie ma absolutnie żadnej dyskusji, to będzie tak naprawdę przesłanka do tego. Ja oczywiście wyrok sądu uszanuję, ale musimy wtedy na głos powiedzieć, że prawo jest złe i trzeba je zmienić. To prowadzi do absurdalnych, paradoksalnych sytuacji.
Znaczy, to powiem tak, to ja tu nie muszę mieć wyroku sądu, żeby się powiedzieć, że prawo jest złe i prowadzi do absurdalnych.
No tak, ale ja wciąż liczę na to, że pewne, tak jak ty to powiedziałeś, bardziej miękkie kwestie, tak, ale powiedziałbym bardziej życiowe, wynikające z doświadczenia, z mechanizmów funkcjonowania rynku kapitałowego, jednak będą tą interpretację prawa weryfikowały.
No miejmy taką nadzieję.
Zobaczymy.
Dobra, przejdźmy może do drugiego tematu. Dzisiaj mamy poruszamy temat samych jedynych. To był Parkier, tak, czyli Polakła, a teraz mamy drugą gazetę, Puls Biznesu, której pierwszą stronę zaszczycił pan Tymochowicz. Tutaj pierwsza strona.
To pokaż tą gazetę prosto. O.
Tak jest.
Znaczy wszyscy oczywiście wiedzą, jak pan Tymochowicz wygląda,
tak,
ale pan Tymochowicz ma jeszcze rozkładówkę w Pulsie Biznesu.
Tak jest. No i teraz hit, może prawda, tej drugiej kamery, bo tu jest dużo dalsze ujęcia. mamy takie... To jest artykuł o panu Tymuchowiczu. Ja przyuważyłem, że do tej pory, jak mi czytałem, pan Tymuchowicz miał dobrą trasę w kursie biznesu. Przynajmniej po tych historycznych artykułach, które przeglądałem. No ale chyba już jakby pomiarka się przebrała i...
Nie wiem, nie będę się wypowiadał, nie specjalnie śledziłem.
A ja śledziłem, bo mnie to interesuje z punktu takiego widzenia, jeszcze zanim spółka ogłosiła, że chce iść na WeConnect, co to w ogóle jest, tak? Co to w ogóle jest, ale jakby tutaj model biznesowy spółki, tak, który mam, spółka ma, nie wiem, czy kojarzy, Portland Solaris.
Tak, pamiętam, nawet mnie kiedyś tym tematem zainteresowałeś. Wysłałeś mi taką krótką notatkę prasową bodajże, która gdzieś się ukazała albo miała się ukazać właśnie o tym, co spółka Infinity będzie robiła.
Tak, co będzie robiła, co robi i tak dalej. Portal, który no wewnątrz, to tak będę się opierał, tylko niestety nie można zajrzeć, że jeśli nie zapłaci 90 paru złotych opłaty rocznej, czego nie zrobię. Wewnątrz może tak założyć bloga, pisać, nie wiem, udzielać się na forum, korzystać z jakichś szkoleń. I to jest wszystko. To jest wszystko, a opakowane to jest w jakieś różnego rodzaju słowa typu o nieśmiertelności, o przemijaniu, o możliwości uwiecznienia własnej osoby, tak żeby nasze wnuki mogły nas oglądać. No, taki troszkę marketingowy bełkot, technologicznie jest wykonany katastrofalnie. No i taka spółka znalazła się na NewConnectie. Tutaj było bardzo, będę, że śledziłem Państwa z zapartym tchem, tam w pierwszej takim rzucie zapisało się 7 osób na 200 tysięcy akcji. To już było pewnym...
200 tysięcy akcji?
Nie, za 200 tysięcy złotych, przepraszam, za 200 tysięcy złotych. I chyba tam już jest teraz, spółka jest młoda, już teraz mają akcji do N, tych serii akcji, bo wpuszczam kolejne serie, żeby ktoś tam jednak te akcje kupił. No i spółka debiutowała na NewConnectie. No, prawie bijąc rekord otwarcia, jeżeli chodzi o ujemne stopy zwrotu. Nie mają największego spadku jednodniowego, mają tam minus 60 parę procent, a w dniu dzisiejszym, teraz jak patrzę, to jest, są po 63 groszy, ten prawie placement pierwszy był po 3 zł, to jest 80% spadek. No tak, ale to jakby jest jedna sprawa, tak? Czyli w ogóle jakość spółek jest dopuszczana na NewConnect, ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę na obowiązki informacyjne. Bo jakby to model biznesu, to okej, okay, ja się mogę wyśmiewać z tego, to mi się może nie podobać, wielu osobom się może nie podobać, może okej, okay, ja nie doceniam pewnego biznesu.
I możemy się dziwić, że są ludzie, którzy ufają w ten biznes, tak, wykładają na to pieniądze.
Tak, to jest kwestia indywidualnej oceny, tak jest, być może tutaj tak jak pan Tymuchowicz tutaj twierdzi, to jest w ogóle, jeszcze ludzie nie widzą, tak, potęgi przyszłości i w ogóle nieprawdopodobnie tutaj, nie wiem, mocy, jak to powiedzieć. Nie widzą, no nie tej wizji.
Potencjału.
Tak, przypomniałem, to jeszcze jest jeden fantastyczny produkt. Można swój włos z cebulką i jakimś kodem DNA złożyć w jakimś banku w Szwajcarii, czy w jakimś depozycie sejfie, który jest na jakąś górą umieszczony, który się chwalą, że przetrwa nawet katastrofę z 2012. To jest jeden z produktów firmy z pana Tymuchowicza. No okej, ale tu tak pomijając wszystkie te...
Znaczy, ponieważ przypomnę może, nie wiem, w sumie jest się czym chwalić, czy nie, ale ja jestem biotechnologiem z wykształcenia. W sumie miałbym ochotę skomentować to z strony biotechnologicznej, ale może jednak pomijmy ten aspekt.
Dobra, okej, pomijając właśnie model tutaj, model działania spółki biznesowej, który akcjonariusze tam potencjalnie byli, którzy zapisali się ładnie, ocenili podczas tych pierwszego, niecałego tygodnia notowań, nie tygodnia już, no to jakby jeszcze zwrócić uwagę na obowiązki informacyjne. Otóż tak, w zeszłym tygodniu były te gwałtowne spadki, no nic, nie było żadnych komunikatów bieżących spuszczonych w systemie EBI ze strony spółki, a w ostatni weekend, strona, ta główna, czyli główny produkt pana spółki Solaris Gate nie działała. No nic się nie było żadnej wiadomości. Teraz tak, jest wpis na prywatnym blogu pana Tymuchowicza, tutaj Tymuchowicz Net, to nie wiem, prosiłbym Mariusza o wstawienie adresu. Jest wpis, który tam, no, pan Tymuchowicz żali się, jak go wszyscy szkalują na wszystkich forach i tak dalej. I na samym końcu tego wpisu, przedarłem się przez 7 ekranów, odczytuję. Na koniec nieco bardziej oficjalnie, że tylko w moim imieniu, ale w imieniu zarządu spółki, zarząd Infinity S.A. przekazuje do wiadomości publicznej, służbowe, stanowisko w sprawie znaczącego spadku kursu akcji. No i teraz jest o tym, że zarząd nic nie wie o tym, że tym, co mogłoby powodować ten spadek kursu. I na samym końcu podstawa prawna, paragraf 3 ustawy załącznika do uchwały i tak dalej zarządu giełdy papierów wartościowych. Czyli ta podstawa prawna, którą powołują się spółki, umieszczając komunikaty tak, w systemie EBI, gdzie podają informacje publicznej wiadomości. I jest to podane na prywatnym blogu pana Tymuchowicza. Tego nie ma komunikatu w systemie EBI. Mało tego, nie wiemy, kiedy ten został opublikowany, bo nie ma daty. To też jest skryte. No, ale zakładam, że pod spodem pisze coś takiego. PS, to jest w ogóle koniec, tak? PS. Wiemy o tym, iż w czasie lutnia to nastąpiła awaria naszych serwerów, w poniedziałek problem będzie rozwiązany. Skoro w poniedziałek będzie rozwiązany, to było wcześniej, w niedzielę.
Znaczy, ten ostatni, to co jest tam w postscriptum, to jest absolutny hit. To tak naprawdę.
Pomijając jakość tej działalności spółki, to jest jakby fundament ich działania, prawda?
Tak, bo to tak naprawdę znaczy, że no, drodzy akcjonariusze, no, przez dwa dni w tym miesiącu, czy przez trzy dni nie osiągaliśmy żadnych przychodów.
Nic nie robiliśmy.
Tak? Jakoś zapomnieliśmy poza tym poinformować.
Tak, to się potknął w tyczkę serwera. Ale teraz jeszcze wrócę do jednego fragmentu tego quasi wiadomości publicznej. Tak? Zarząd informuje, że nie są uznane informacje dotyczące zbycia lub nabycia akcji spółki przez osoby zobowiązane na mocy prawa do udzielanych informacji. Na razie zarząd, rada nadzorcza, insiderzy, pracownicy spółki oraz akcjonariusze, z którymi wykazano powiązanie personalne. Tak? Nie są uznane. Teraz otwieram mam tu stronę GPW Infostefa, gdzie są raporty tej spółki i uwaga, 12 to był poniedziałek, zbycie akcji przez członka rady nadzorczej, zbycie akcji przez członków zarządu. I tam jeszcze jakaś korekta, bo też tam się jakieś ilości pomyliły, i tutaj zbycie akcji przez członków zarządu, co bardzo ładnie Puls Biznesu dzisiaj
tak, wyeksponował.
Czy... O co chodzi, tak? Więc co ja szkodzę, tak, na zakończenie, zanim oddam Ci głos, ja cały czas, jak zanim Pan Tomasz nie wprowadził tego na rynek, byłem przekonany, że to jest wielki test. Test na inwestorach, na rynku, że za chwileczkę wyjdzie i powie tak, patrzcie jak Was nabrało, patrzcie co mogę, można wprowadzić na New Connect wszystko, zobaczcie, wielki eksperyment. Ale rozmawiałem z Grzegorzem Zalewskim, to serdecznie pozdrawiamy, który też jest fanem, w cudzysłowie, spółki pana Dymuchowicza, który mówił, że rozmawiał z nim i on podobno święcie wierzy w to, co robi. Aha. To jest nieprawdopodobne.
Możesz w ogóle zacytować dzisiejszą wypowiedź Grześka?
Tak, oczywiście tutaj mam, to jest bardzo fajne. Rozumiem, rozumiem hazardzistów, którzy bawią się spółką, oni nie powinni mieć pretensji. Jasne, tak? Ale tych, którzy wierzyli w ten bełkot i wierzą w jej sukces, kupili akcję Infinity, może nazwać frajerami. No to brutalne, muszę powiedzieć.
No, brutalne.
Ja staram się omijać takie brutalne sformułowania. Choć może oczywiście się mylę i niedługo będę klikał na Solaris Gate i kupował superauto od Veno. Ironizuje Grzegorz Zalewski, ekspert Demoś. Veno to też jest kolejna taka spółka, która niespecjalnie wiadomo co robi. To, że
Veno...
To samo miało produkować jakieś drogie samochody.
No miał i te prace podobno trwają. Veno się zajmujemy. Zresztą Infinity też się zajmujemy, tylko Michale, to tutaj...
Też jedno sformułowanie, dobrze się kończy. Czy warto postawić na tego rodzaju bełkot chociaż jeden grosz? Pytała na lid. Tak? Tutaj po tym, jak są jakieś fragmenty z ich strony. Bowiem nie będą to zwykłe dane, ale wirtualne zapisy realnej świadomości użytkowników, którzy jako pierwsi ludzie wygrali z czasu. Jak to ja czytałem, usunąłem się pod stół, prawda? I jak takie rzeczy zacząłem czytać, to dlatego zacząłem śledzić, że to nie jest żart z inwestorów, no i nie jest. Ale dobra, pan jak skomentujesz to, że pan mówisz na prywatnym blogu twierdzi jedno, pisze coś, co wygląda jak informacja publiczna, a nią nie jest, bo jest na prywatnym blogu, a na oficjalnych komunikatach jest podawane co innego.
Pamiętaj, że Infinity jest spółką notowaną na New Connect, czyli na rynku zorganizowanym, ale nieregulowanym. Tak jest, tak? W związku z tym trzeba ten temat, tak samo jak w przypadku Veno, rozegrać i rozebrać na części pierwsze z naprawdę dużą ostrożnością. Bo to wszystko, co ty przed chwilą powiedziałeś, to jest taka pierwsza myśl, tak? Czytasz to wszystko, czytasz te artykuły, czytasz te wypowiedzi.
To jest masakra.
I to, co powiedziałeś, to są pierwsze rzeczy, które tak naprawdę każdemu zdroworozsądkowo myślącemu inwestorowi przyjdą do głowy. Tylko że jeśli zaczynamy rozbierać ten temat od strony prawnej, to trzeba pamiętać przede wszystkim, że Infinity jest spółką publiczną, ale z ASO. I teraz są przepisy, które dotyczą wszystkich spółek publicznych, a więc również Infinity, ale są również przepisy, które dotyczą tylko i wyłącznie spółek publicznych notowanych na rynku regulowanym, tak, czyli na dużym parkiecie. ASO jest tutaj wyłączone. W związku z tym trzeba ten cały materiał, który się ukazał w tym tygodniu, łącznie z tym blogiem, z tym komunikatem, który ty przytoczyłeś, z tymi wszystkimi informacjami, raportami bieżącymi, rozebrać na części pierwsze i kawałek po kawałku opracować z tego, no, zrobić do tego analizę prawną. I dopiero wynik tej analizy prawnej pokaże nam, które przepisy tak naprawdę zostały naruszone.
Tak, Paweł, ale róbmy to, wiesz, bo
nie, absolutnie
bo jak
nie
ja patrzę, że takie coś się spuszczamy na
Bez dwóch zdań.
To przejść koło tego my jako CIS nie możemy.
Absolutnie to bez dwóch zdań, tak? Tylko na to potrzebujemy kilka dni. Jak tylko skończę Polakłę, siadamy do... Ze względu na terminy trzeba tą sprawę Polaków doprowadzić do końca.
Przepraszam, nie przepraszam, muszę być go pęknę. Widziałeś, co pakiet znalazł, kto jest prezesem spółki, która jest właścicielem tej firmy, tych Hiszpanów?
Dragados.
Tak, to jest właścicielem tego Dragados. Kto jest prezesem tej spółki matki? Florentino Perez, ten z Realu Madryt.
Ważne.
No tak, ale to jest pakiet, pokażemy Państwu, tak? Tak,
muszę lepiej.
Tak wygląda Florentino Perez, to Państwo kibice piłkarskie znakomicie doskonale znają. I on jest prezesem spółki, która jest spółką matką tego, nie mogę zapamiętać nazwy, Dragados.
No, tak. Teraz już kojarzę rzeczywiście.
No dobra, czyli co Polako, a potem ten Infinity, bo już sobie oprócz tego, że tego samego Infinity, tak, że to zrobienie balonu inwestorów, to mnie w ogóle cały ten, bo jak to zostało wpuszczone, cała sprawa, no, ale jak to zostało wpuszczone na Newcomet?
Zaczynasz przechodzić trochę już bardziej od strony Infinity, bardziej w kierunku Newcomet.
Tak.
Jak funkcjonuje Newcomet? Ja powiem tutaj może jedną rzecz, już chyba na zakończenie powoli, nie?
Tak, powoli na zakończenie.
Jedną rzecz powiem, że ja od samego początku mówiłem, że Newcomet jest świetnym, fantastycznym pomysłem, którego nam brakowało.
A to ja wciąż siedzę, ja wciąż tak uważam.
Historia innych krajów pokazuje, że takie rynki są potrzebne. Tak? Rynki nowoczesnych technologii, rynki dla startupów, dla fajnych pomysłów biznesowych. I to jest absolutnie potrzebne i nad tym nawet nie będę dyskutował, że jest inaczej.
Ja też tak uważam i tak.
Natomiast nasze doświadczenia, które mamy już i w ogóle doświadczenia rynku, odkąd Newcomet funkcjonuje, pokazują, że jest bardzo dużo kwestii, które wymagają dopracowania. Dlatego przypadek Veno, przypadek WDM-u, przypadek Infinity, on mnie natknął do tego, żeby zacząć przekonywać giełdę do powołania grupy roboczej, która się takimi rzeczami powinna zajmować.
Tak?
Kwestie dotyczące jakości wprowadzanych spółek, kwestie autoryzowanych doradców.
No właśnie, to, co my to elementujemy, że to jest jakiś miszmasz w obowiązkach informacyjnych.
Ale ktoś to przyklepał.
No właśnie, to powinien autoryzowany doradca na tą spółką czuwać. Tak, jeżeli to jest autoryzowany doradca tej spółki, jest odczytam Klaudiusz Wolny Ekspert. Tak nazywa się spółka, tak?
No. Z Big Brothera.
Czemu z Big Brothera?
No, Klaudiusz był w Big Brotherze.
Aha. Dobra, co prawda musimy kończyć, bo Mariusz tutaj mdleje. Mariusz mdleje, proszę Państwa, będziemy powoli kończyli, tak? Tutaj bardzo byśmy prosili o informację, jak Państwu się podoba nowa forma, czy to jest fajne, niefajne, bo może Państwo mogli nas słuchać, ale oglądać już niekoniecznie. Myślę, że będziemy, nie wiem, ten projekt rozwijać, będziemy trochę szczegółów technicznych, będzie nam się polepszało dzisiaj na przykład.
No tak, będziemy systematycznie pracowali nad tym, jak to ma wyglądać.
Tak. Może nad klimatyzacją naszym.
Może.
Prowizorycznie zainstalowanym studiu.
Jest to nasz pierwszy raz, więc przepraszamy za wszystkie niedociągnięcia. No i czekamy przede wszystkim na odzew. Ja jestem bardzo zainteresowany, czy w tej chwili nasi widzowie, a wcześniej nasi słuchacze bardziej są zainteresowani
tak
tym, żeby nas słuchać, czy żeby nas oglądać.
Tak, jeśli Państwu się podoba, dajcie nam znać na adres podcast@sjr.pl. Zapraszamy na stronę www.sjr.pl. Zapraszamy też na naszego Facebooka, to jest facebook.com/inwestorzy, na naszego Twittera, twitter.com/inwestorzy. Tam będziemy się z Państwem dzielili dodatkowymi materiałami, jak powstanie. Dostają kolejne odcinki podcastu Echa Rynku. To wszystko na dzisiaj, choćby dlatego, że w biurze jest, że tutaj jest 40 stopni, a Mariusz włączył 500-watowe lampy. I że to jest dostateczny powód, żeby
na dworze choć młotkiem jeszcze.
A na dworze też młotkiem stuka, co wydaje mi się, że mogą Państwo słyszeć. Tak, tutaj jak Państwo widzą ten mikrofon, także znaczy, że Mariusz mówi.
To
tak, Państwa, to był podcast Echa Rynku. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.